Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia jest metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Szczęść Boże, witam księdza arcybiskupa, witam państwa.
Witam
i dziękuję.
Radio słuchaczy Radia Gdańsk.
Dziękuję serdecznie, że przyjął arcybiskup zaproszenie do naszego radia w tak ważnym i trudnym dla wielu dla nas czasie. Zapraszałam arcybiskupa, by uczcić 28. rocznicę objęcia ordynariatu polowego. Był arcybiskup pierwszym w powojennej Polsce ordynariuszem Wojska Polskiego. To było ogromne wyzwanie, tworzyć nowe struktury, zacierać złe ślady, które pozostawił komunizm, otwierać nowe perspektywy i docierać do tych miejsc, do których krzyż nie docierał wtedy. Wielki szacunek za wsparcie dla polskich rodzin, dla polskich żołnierzy. To była ogromna, ogromna praca. Ale księże arcybiskupie, będąc ordynariuszem polowym Wojska Polskiego, widział ekscelencja wiele zła. My dziś ponownie w historii dostrzegamy, że czarne jest czarne. I tych powodów jest bardzo wiele. Wczoraj w Watykanie rozpoczęło się spotkanie z udziałem przewodniczących ponad 100 episkopatów poświęcone walce z pedofilią w Kościele. To bardzo historyczne spotkanie. Kościół jeszcze tak głośno o tym nie mówił.
W tak szerokiej przestrzeni może nie mówił, ale mówimy już od wielu lat. I od tego problemu nie uciekamy. I są tutaj konkretne postanowienia nie tylko w wymiarze Kościoła powszechnego, ale także Konferencję Episkopatu Polski, czemu daliśmy znak już 7 lat temu, 4 lata temu, 2 lata temu. I
tak, ale takiego zjazdu w Watykanie jeszcze nie było. Papież powiedział, że spoczywa na nas ciężar odpowiedzialności, która zobowiązuje nas do szczerej i pogłębionej dyskusji o tym, jak stawić czoło temu złu w Kościele i w świecie. Księże arcybiskupie, czy my musimy nauczyć się rozmawiać? Dlaczego nie potrafimy rozmawiać?
To najlepszy dowód, że nie uciekamy od tego problemu, chociaż on może być bolesny, trudny i wyzywający, ale to dotyczy nie tylko Kościoła, ale dotyczy szkoły, rodziny, wszystkich środowisk. Szczególnie tam, gdzie są dzieci, które mogą ulegać różnym zagrożeniom.
Właśnie ostatnio mówi się o tym.
A tu stajemy w szranki jako piersi. Oczywiście z racji także na wyzwanie i naszą misję i powołanie.
Ostatnio mówi się głośno o tej mowie nienawiści, która dzieli, niestety nie łączy i rani słowami.
To jest odrębne zagadnienie, mowa nienawiści, bo to jest pojęcie takie szerokie, wrzucone, lewicowo-liberal, które jest miłe dla ucha, ale ono jest komentowane na różne sposoby, więc dla ucha dość przystępne, krzykliwe, ale pochodzenie, oryginał to pochodzi jeszcze z walki klas, więc to trzeba pamiętać, ale nie wszyscy o tym wiedzą, bo przychodzą nowe czasy. Pani wspomniała, że czasy trudne, czarne, białe i tak dalej.
No ten początek
nie
roku.
Ma czasów dobrych ani czasów złych. Są tylko nowe zadania i nowe wyzwania, wobec których trzeba stanąć z otwartą przyłbicą.
Po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wielu z nas stwierdziło, że ma nowe zadania do wykonania i musimy coś przerobić. Właśnie też w tym dialogu między sobą, żeby nie dochodziło do takich zdarzeń.
Nie wiem, co pani ma konkretnie na myśli.
Mówię,
chodzi o dramat,
dramat,
o śmierć.
Tak.
Tak, no, co się stało, wszyscy wiemy i w wymiarze nie tylko Polski, ale i szerszym, i w wymiarze nie tylko gdańskim, ale i ogólnopolskim. Ale Gdańsk został tu w sposób szczególny doświadczony, a przede wszystkim sam pan prezydent świętej pamięci Paweł Adamowicz i jego rodzina. Stąd też otoczyliśmy naszą empatią, modlitwą i w czasie homilii powiedziałem, myślę, to, co powinienem powiedzieć. Zresztą to jest już na stronach internetowych, w publikatorach i wypowiedź była publiczna.
To były piękne, dobre słowa, za które dziękujemy księdzu arcybiskupowi jako wierni Kościoła. Byliście przyjaciółmi.
Ja osobiście przeżyłem z wielu powodów tą śmierć. Z tej racji, że byliśmy w takich relacjach prywatnych, co powiedziałem na ty. Jeszcze kiedy miał wrócić przed Bożym Narodzeniem do Polski z Kalifornii, zadzwonił do mnie, składając kondolencje po śmierci mojego brata, a także życzenia świąteczne, i umówiliśmy się na spotkanie, które miało mieć miejsce zaraz po jego przyjeździe, nawet razem z panem marszałkiem Strukiem.
Opozycja mówi, że do tej tragedii, śmierci Pawła Adamowicza, doszło przez taki klimat bezkarności. Czuje ksiądz arcybiskup u nas w Polsce taką bezkarność?
Ono w jakiejś mierze, ta bezkarność, więc ona w jakiejś mierze jest, dlatego że kiedy nie przestrzega się prawa, każdy czuje się upodmiotowiony, nie respektuje się struktur demokratycznych, państwowych i tak dalej, no to rodzi taką chęć do anarchii, samostanowienia i lekceważenia praw drugiego człowieka, a nawet pewnych grup, czy to większościowych, czy mniejszościowych.
Niektórzy też postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zniszczyć pomnik księdza prałata Henryka Jankowskiego. Wiele zrobił dla Gdańska, dla kościoła, ale pomnik zniszczono. Solidarność podkreśla, że od wydawania wyroków orzekających o czyjejś winie lub niewinności są określone instytucje i procedury, a obecne władze Gdańska przypominają, że już w grudniu ubiegłego roku prezydent Gdańska świętej pamięci Paweł Adamowicz uznał, że nie ma miejsca dla pomnika księdza Henryka Jankowskiego w przestrzeni miejskiej. Co ksiądz arcybiskup myśli na ten temat?
Znaliście ja nie tylko się z myślę, prałatem? Ale po wypowiedzi pana prezydenta, zresztą skierowanym także liście i do mnie jeszcze za życia, odpowiedziałem w sposób bardzo jednoznaczny i stanowczy. Przede wszystkim my nie jesteśmy stroną jako Kościół, ja nie jestem stroną. Zresztą mnie w czasie praktycznie całego pobytu księdza Jankowskiego jeszcze nie było w Gdańsku. Ja jestem tu od 10 lat. Od 9 lat ksiądz prałat już nie żyje. Ale stosunek Kościoła co do samego zjawiska pedofilii jest jednoznaczny, to napisałem, a ponadto zostawiamy tą sprawę sądom, prawowitym sądom, a nie tylko pomówieniom bądź przypisywaniu winy medialnemu, bo to nie wyczerpuje i nie wyczerpie sprawy. A co do pomnika, my nie jesteśmy stroną. Stroną jest Społeczny Komitet Budowy Pomnika.
A powinien stać w Gdańsku ten pomnik?
A to zależy od tamtych stron. Moje stanowisko jest neutralne.
Wielu wiernymi wstrząsnął też raport Fundacji Nie Lękajcie Się, która ogłosiła wczoraj listę 24 polskich hierarchów, wśród nich dwóch kardynałów, którym zarzuca się ukrywanie pedofilii i przenoszenie sprawców. Raport ogłoszony został w Rzymie właśnie wczoraj.
Nie znam tego raportu, więc nie będę się ustosunkowywał.
A najbliższe wybory w Gdańsku. Trzech kandydatów, Aleksandra Dulkiewicz i dwaj panowie, Marek Skiba i Grzegorz Braun. Jak ocenia ksiądz arcybiskup tę kampanię?
Tak, czekamy na te wybory, tym bardziej, że sytuacja jest nadzwyczajna, zważywszy na to, że ukonstytuowana jest Rada Miasta. To już jest sytuacja nowa, której nigdy nie było, bo Rada już jest wybrana, ale brakuje prezydenta. Jak wiadomo, jest trzech kandydatów. Jedna kandydata, pani Aleksandra Dulkiewicz, jest pan Skiba i pan Braun. Najważniejsze jest, aby była frekwencja. A z tą frekwencją może być różnie, mając także na uwadze i to, że trudności są z powołaniem komisji wyborczych, jak donosi prasa, media i Radio Gdańsk, prawda? Ale osobiście zachęcałbym bardzo, bo to jest nasza wspólna sprawa, obywatelska postawa. Ja też idę do głosowania. Na kogo będę głosował, jeszcze nie wiem.
A kto sobie poradzi? Jak pan prezydent Adamowicz?
No, każdy z nich, jeżeli ma mandat do kandydowania, to powinien poradzić, tak zakładamy. A zadecydują głosy wyborców. Najważniejsza jest frekwencja i zachęcam do udziału w tych wyborach, tym bardziej, że jest to niedziela, czas jeszcze spokojny przed świętym Kazimierzem 3 marca, a sytuacja także dojrzała do tego, żeby udzielić mandatu godnym osobom i po to między innymi, aby w Gdańsku panowała dobra atmosfera, harmonia społeczna, spokój, bo tego potrzeba tak jak łani potrzeba świeżej wody.
Taki mamy ten początek roku, że wiele osób odchodzi i wiele osób wspominamy. Wczoraj biskup Alojzy Orszulik, a także ksiądz prałat Franciszek Cybula. Znaliście się z księdzem Cybulą?
Naturalnie, ja go poznałem w 91 roku, kiedy przyszedłem do Warszawy jako biskup polowy i zastałem go jako kapelana pana prezydenta Lecha Wałęsy. I wtedy zaproponowałem, ponieważ on miał misję kanoniczną od kardynała Glempa dla świeckich, ale ordynariatu polowego nie było, aby został mianowany tak, jak było przed wojną. Kapelan przy urzędzie prezydenta był jednocześnie oficerem Wojska Polskiego. I tak też się stało. Ksiądz Cybula był też kapelanem wojskowym, stąd też, kiedy minęły mu lata, że trzeba było się rozstać z mundurem, 56, jako pułkownik, musiał ten urząd opuścić i przyszedł do Brzeszcza. Pamiętam, że dałem go wtedy do Brzeszcza. Zachwytu nie było, kiedy on tu przyszedł i on też z zachwytem nie opuszczał także tegoż pałacu.
Ale potem z zachwytem chyba przeniósł się na Kaszuby.
Na Kaszuby, bo chcę dodać przy tej okazji, ta powieść Chłopiec z bębenkiem, to właśnie jest o księdzu Cybuli. To było dziecko sieroce na gruzach Gdańska z bębenkiem i rodzina kaszubska go adoptowała. On miał wtedy 4 lata. A potem zrodziło się powołanie, bo to była bardzo praktykująca rodzina. W swoich pamiętnikach ksiądz Cybula Franciszek pisze, że jeżeli spotkał Pana Boga, to tylko dzięki temu przybranemu ojcu, który był człowiekiem tak religijnym, że widział go co wieczór na kolanach i w tej atmosferze wzrastał. Tak więc Pan Bóg nagrodził przynajmniej mu sieroce dzieciństwo. No a teraz przyszła choroba i odszedł do Pana. W poniedziałek pożegnamy.
W poniedziałek gdzie będzie pogrzeb?
W Gowydlinie, tam gdzie mieszkał.
Księże arcybiskupie, wróćmy jeszcze do tych dni sprzed 28 lat, 21, 22 i 23 dzień lutego. 23 lutego wielka uroczystość w Częstochowie, konsekracja z udziałem Józefa Glempa, Franciszka Macharskiego i Henryka Gulbinowicza, kardynałów na Jasnej Górze. Przypuszczam, że Jego Ekscelencja pamięta ten dzień jak dziś.
Bardzo dokładnie, nie tylko ten dzień, ale także tu padła data 21 stycznia. To na świętą Agnieszkę został mianowany ten właśnie pierścień, który mam na ręku. Do tegoż wieczoru święty Jan Paweł II nałożył mi na rękę, na palec i noszę go do dzisiaj. To było nie dlatego, że ja zostałem biskupem polowym, bo byli różni kandydaci, ale wydarzenie duże, zważywszy na to, że nie było duszpasterstwa wojskowego w żadnym z krajów tak zwanych demoludów. Przypomnę, że pierwszym biskupem rodziło się państwo polskie, został Stanisław Gall, rok 1919, stąd stulecie teraz obchodzimy, które obchodziliśmy także w katedrze polowej teraz z udziałem 168 kapelanów i pana prezydenta. Ale potem po 1933 roku nastąpiła zmiana, został biskupem polowym Józef Gablina, przyszedł Ślązok, jak mówią, z Chorzowa, z parafii świętej Barbary, który nie ukończył ani jednej klasy w szkole polskiej. A jakim polonusem był, jaka polszczyzna, jego książka Z wojny i wygnania. i przypadł mu w udziale czas trudno 33 i czas wojny, i czas wygnania, i czas Syberii, Związku Radzieckiego, Persji, tułaczki, pochowany jest na Monte Cassino wraz z drugim korpusem. W czasie tych walk na Monte Cassino on także był nie tylko kapelanem, ale i sanitariuszem. A potem była przerwa, która trwała do 91 roku.
Nie chciano pozwolić, żeby był ordynariat polowy.
No nie było takie mini duszpasterstwo, pewna tych 30 kapelanów i 30 kościołów istniało, Bogu dzięki, więc było od czego zacząć, tak zwany dziekanat Wojska Polskiego. Ale jako diecezji struktury duszpasterskiej nie było i ona powstała wraz z moją nominacją. A sakra rzeczywiście odbyła się na Jasnej Górze 23 lutego. Pamiętam ten dzień, po pas było śniegu, trudno było dojechać nawet do Warszawy, ale 24 dzień po, a więc ingres już do katedry polowej, która wtedy jeszcze była kościołem garnizonowym, tak warszawiacy go nazywali, i pierwszy dzień wiosny i zaczął tajać śnieg. No i tak tajała ta sytuacja, przyzwyczajali się do duszpasterstwa wojskowego wojskowi i rozpoczynaliśmy normalną posługę. Sam się dziwię, że 14 lat minęło na tym stanowisku, a potem 4 lata Praga i 11 rok Gdańsk. Tak więc życie powoli i posługa dobiega końca. A jaki stan zdrowia jest, to wszyscy wiedzą.
Jak się ksiądz arcybiskup czuje, zapytam, bo świetnie wygląda, tego nie widzą słuchacze,
tak,
ale naprawdę
bardzo.
Uśmiech i...
This is the fishing of compliments, a komplement to słowne uzupełnienie realnych braków.
Tak mi ksiądz arcybiskup powiedział, ale to nie komplement, to prawda.
Na 73, więc do emerytury trochę prosiłem nuncjusza, żeby ani dnia, jeżeli dożyje, oczywiście
potem?
Nie wydłużał.
Dobrze,
a potem będziemy pisać pamiętniki i przychodzić do Radia Gdańsk.
A kto do nas będzie przychodził na miejsce arcybiskupa?
No, Ojciec Święty
wiadomo.
Już tam swoich kandydatów ma i nuncjusz też pomoże.
Ale ksiądz arcybiskup z nami zostaje tutaj w archidiecezji?
To trudno wyprzedzać, zostaje albo przyniosą.
Dziękuję serdecznie za tę wizytę.
Dziękuję
serdeczne
bardzo.
Życzenia raz jeszcze i dużo, dużo zdrowia.
Bardzo
i takiego uśmiechu.
Dziękuję z nowym rokiem, dziarskim krokiem. A Włosi jeszcze dodają Anno Nuovo, Vita Nuova. Nowy rok, nowe życie, a więc niech będzie piękniejsze, lepsze i radośniejsze, bo pani redaktor zaczęła tak trochę
tak,
jak
dobro,
ta dzisiejsza
zło.
No, pogoda jest piękna, ale te dni takie szare.
Dobrze, to zło dobrem zwyciężaj, księże arcybiskupie.
Tak, to Pawłowe słowa, które wziął za swoją dywizję ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ale tego dobra jak najwięcej życzę również.
To niech dobro zostanie z nami. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia, Radia Gdańsk.